Cześć, witajcie w napisach końcowych i to jest kolejny odcinek z cyklu Q&A. Nie, w tym tygodniu nie będzie Comics Weekly, ale będą ale pytania dla innego niewielkiego fandomu, który ma tutaj swoich wiernych, oddanych słuchaczy, którzy na pewno się ucieszą, ale to później.
Czyli pytania o wszystkie różne dziwne rzeczy, na których zwykle Oscar siedzi.
Tak,
miałam pytanie dotyczące aktywności fizycznej.
Też, tak. No, tak w ogóle wybaczcie, że no, znowu mamy Q&A nie w pełnym składzie, ale no niestety ostatnie tygodnie są trudne. Więc...
Do wyboru byłam ja albo Oscar, więc teraz wszyscy, którzy woleliby Oscara, mogą gromadnie rozpłakać się w komentarzach, zwłaszcza ci, którzy pod poprzednim Q&A pisali, jak bardzo są zachwyceni, że mnie nie ma i musiałam ich banować.
Umówmy się, jakby tutaj było
Oscar. A nie,
Oscar,
oni już nic nie napiszą. Tak... Ha, ha, ha.
Ale przy tych pytaniach, które mamy dobrane, to jakby był Oscar, to bym sobie siedział tylko.
Tak by sobie siedział, więc... No ale tak dobieramy te pytania. Zazwyczaj kogoś nie ma, no to dobieramy takie pytania, które i tak go nie interesują, więc myślę,
chyba, że wiesz, że nagle Oscar wielki pan piłki błotnej na przykład się okaże, nie?
Ja nawet nie wiem, jakie są pytania, bo ja ostatnio żyję tak trochę w oderwaniu od rzeczywistości, od wszystkiego, co się dzieje.
Jest sporo pytań do Radka, z jakiegoś powodu, tylko do Radka. Jest jakieś pytanie po niemiecku, więc to jest dla ciebie.
Wspaniale! Słuchajcie, jest 21, właśnie wróciłam z pracy po 12 godzinach, więc to czego potrzebuję w życiu, to więcej niemieckiego.
Już jesteś po rozgrzewce. No i takie pytania, gdzie myślę, że Oscar by raczej się nie wypowiadał jakoś szerzej. Więc no.
No dobra, mam nadzieję, że oprócz Radka my też będziemy mieć coś do ciebie
powiedzenia. Robimy co możemy, żebyście mieli Q&A mimo wszystko.
I mam nadzieję, że chociaż jedno z piasku. No dobra, to zaczynamy od pierwszego pytania. Blaszkan Potasu pyta... Ciekawy nick. Siema. Bardzo lubię was oglądać w pracy, do spania i nawet pod prysznicem. Znam, że jak to technicznie, bo rozumiem w wannie, ale pod prysznicem, no mam nadzieję, że żaden telefon nie ucierpiał.
Ja stałem tablet czasami.
Gdzie tam? Głośno. Na tej półce?
Nie pod prysznicem, obok.
A, na zewnątrz. Okej.
Można.
Pytanie proste. Jakie są wasze ulubione potrawy? Pozdrawiam cieplutko, słodziaki. PS, Łukasz, uwielbiam twoje poczucie humoru.
Dziękuję. Też je uwielbiam. Wiesz co, już kolejne pytanie też jest tematycznie powiązane, więc też możemy...
Dobra, to pytanie kolejne zadaje nam Słodki Grubasek. Jakie jest wasze ulubione danie? BTW, u mnie na Endgame nikt nie zareagował, jak Cap podniósł młot, za co cała sala ryczała ze śmiechu, jak ktoś powiedział do Thora Grubasie.
Jest to jakiś motyw przewodni w tym.
Znaczy grubi ludzie, tak?
Tak, jest jeszcze pytanie o ulubione jedzenie przy okazji, żeby tutaj... No ale okej, więc mamy pytanie o ulubione potrawy i tak założyłem, że Oscar pewnie...
Że Oscar nie lubi jeść! Nie,
z tego co ja wiem, a jakoś tam Oscara znam, to generalnie nie ma dużo potraw, które lubi, więc...
Ja
uznałem,
mogę powiedzieć, Oscar lubi pizzę, na której nic nie leży.
Tak.
Tak, Margaritę.
Tak.
To już, więc... tak.
Czy przy kiedykolwiek jest kiedykolwiek coś innego?
Tak. No, zdarzało się. Frytki, ale właśnie Oscar lubi takie bardzo podstawowe, basic rzeczy.
Podstawowe,
więc
tak, ja pamiętam.
Więc odrzuciłem to tutaj, mówię, nie będziemy męczyć tutaj.
Ja pamiętam właśnie pizzę z Oscarem, tylko było szukanie. Margarita jest? Jest. No to spoko.
Trudno, żeby nie było. To akurat jest o tyle prościej, że jak pójdziesz gdzieś, gdzie jest pizza, to na pewno możesz powiedzieć, żeby nie położyli rzeczy.
Proszę, samo ciasto.
To może Łukasz zacznie jako osoba o poczuciu humoru.
No tak się składa, że ostatnio mieliśmy okazję z Radkiem kosztować jednej z moich ulubionych potraw. W zasadzie chyba mojej ulubionej potrawy. Aczkolwiek no, to jest bardzo zróżnicowany też temat. Mianowicie chodzi o ramen. Uwielbiam ramen. Generalnie uwielbiam te wszystkie gęste zupy z Dalekiego Wschodu. Czy to ramen, czy to jakiś... Średnio, bo ona jest taka rzadka. Ja lubię, jak ten wywar jest taki gęsty bardzo, nie?
Zalewajka.
Tak. Ramen, ja na przykład jakim żurek, to ma być żur po prostu, gdzie
łyżka
wiesz, że...
Włożysz
łyżkę i ona stoi, a nie jakiś tam...
To nie ma być żurek, to ma być żur.
To ma być żur, tak. Gęsty, masz, wiesz, jakbyś go postawił na słońce, to mąkę z niego potem wysypiesz, nie? Tak lubię. Więc ramen tak samo lubię, jak jest bardzo gęsty, bardzo taki aromatyczny, esencjonalny. No i ostatnio jak byliśmy w Poznaniu na tych poznańskich dniach fantastyki, no to poszliśmy z Pawłem i z Radkiem właśnie na ramen do Mikoja ramen i tam mi bardzo smakuje. To jest jeden lokal, gdzie mi bardzo smakuje.
A to tam,
ramen?
Gdzie byliśmy, jak ostatnio byliśmy w Poznaniu, poprzednio? Tam, gdzie są dwa koło siebie, bo właściciele
tak,
się pokłócili i to jest jeden z tych.
Tak, to ten. Okay. Dokładnie ten. I ten drugi jest ponoć tym popularniejszym, Jedztu, gdzie wszyscy mówią, że tam jest najlepszy ramen. Kurczę, mi nie smakuje tam. Znaczy, jest okej, ale bez szału, wolę ten drugi. I bardzo lubię jeszcze we Wrocławiu w lokalu Panda Ramen. I tam też zwykle się stołuje, jak jestem we Wrocławiu, jest pyszny.
Ale to nie jest tam, gdzie byliśmy.
Zazdrożę, Radek ma to na miejscu. Natomiast w Warszawie wszyscy mi polecają wegański ramen, nie pamiętam jak się nazywa, ale wszyscy mówią, że jest super, że jest lepszy nawet niż to mięsne, ale jeszcze nie miałem okazji spróbować, planuję prędzej czy później. Ale ramen, w różnych wersjach, z różnymi składnikami, ale generalnie, żeby był właśnie taki mocny i gęsty i lubię jak jest ostrawy jeszcze. To tyle.
Właśnie też jeszcze Panda jest fajnie ulokowana, bo jest blisko Nowych Horyzontów, więc jak ktoś chce sobie, wiesz, pokinować na jakiś festiwal czy coś, to ma idealnie, żeby akurat ramenu spróbować. I tam był pyszny ten ramen w Poznaniu, gdzie jedliśmy. Zjadłem sobie te z ramenu z takim jajeczkiem, Jezu.
No, ja też. No.
Ja nie. Dobra. Nie, kurczę, ramen to jest, dla mnie to jest taka... Jakby komuś zostały rzeczy z poprzedniego obiadu i został mu rosół najlepsze. I postanowił wrzucić te rzeczy do tego rosołu.
Jak najlepsze,
całe moje dzieciństwo.
Znaczy, powiem sobie, że podejrzewam, że z naszej trójki jestem tą osobą najbardziej basic, bo ja nie lubię mieć za dużo grzybów w jednym barszczu, że tak metaforę tutaj jedzeniową zastosuję, bo no ja wolę rosół niż ramen. I no nie wiem, próbowałam tych różnych ramenów i mnie to nie przekonuje. Tam jest za dużo smaków, tam jest za dużo rzeczy i tu gęste, a tu rzadkie i musisz to jeść, wymieniając sztućce, bez sensu totalnie. A już najbardziej mnie wkurzało robienie do tych rzeczy, gdzie trzeba było sobie wrzucać do garnka i wyjmować.
Szabu-szabu.
Tak, szabu-szabu, gdzie też się wychodziło coś, no to nie był ramen, bo to było tam chyba z innego regionu kuchnia, no, ale zasada była podobna, bo też dostawało się taki garnek wywaru, który się tam wybierało się składniki, które były no częściowo no surowe albo po prostu no, że można jeszcze gotować, no i trzeba je było sobie wrzucać do tego garnka i łowić taką łyżką i wiedzieć, co ile czasu ma leżeć, potem ci zostawał jeszcze ten wywar do wypicia i to było dziwne i trzeba było łowić jakieś takie dziwne kłącza albo jakieś grzyby, które wyglądały jak hatyf na tobie.
Wszystko dodawało smaku temu wywarowi. No.
No tak, ale trzeba je było wyławiać i zjadać, a dopiero na końcu był ten wywar. No, więc w każdym razie ja najbardziej lubię kurczaka. Albo pizzę, ale taką, na której leżą rzeczy. Na mojej pizzy musi leżeć dużo sera i dużo mięsa.
Ale jak bierzesz pizzę, to zawsze jest taka basic pizza, typu hawajska albo jakaś...
Albo serowa,
ale jeszcze pepperoni niech będzie. No, to jest to szaleństwo, dorzućmy troszkę kiełbasy na tą moją serową pizzę.
Serowa pizza ma wiele serów, ja bardzo lubię ser. Generalnie uważam, że wszystko jest lepsze z serem. No nie wiem, ja wiem bardziej czego nie lubię niż co lubię. Generalnie no nie lubię tłustych rzeczy, nie lubię rzeczy jakichś takich za bardzo wydziwionych, nie lubię jak jest coś mega, mega ostre. Jakbym miała powiedzieć, jaka jest moja ulubiona kuchnia, gdzie bym mogła jadać jak najczęściej, to...
Biała.
Nie no, to hinduska.
Okay.
Ale ta łagodna, nie ta jakaś taka super ostra, tylko te wszystkie dania, które mają te, wiecie, zielone listki. Jak mam, wiecie, kurczaka w jakimś takim orzechowym, łagodnym sosie albo w pomidorowym, łagodnym sosie i nany. I ja bardzo lubię te takie rzeczy na słodko, lubię obiady na słodko. Lubię naleśniki na przykład. O, no, dużo rzeczy lubię, ale tych takich raczej nie, niespecjalnie wymyślonych.
Radek?
Matko, to jest ja. Ja mam tak, że ja jem wszystko. Ja lubię wszystko. Nie ma rzeczy, których ja nie lubię. Znaczy nie lubię tylko rodzynek na przykład w serniku albo w makiałkach, w czymś, czy
to
gdziekolwiek.
To one, tego nie rozumiem.
Jak one są takie rozmoknięte i to są takie rubaczki małe, martwe i te kręgosłupki jakby tam miały w środku. Nie, rodzynki takie rozmokłe. To, nie, to podziękuję. Ale kurczę, co ja lubię? No lubię japońskie rzeczy, lubię ramen, jest pyszny, lubię sushi. Sushi jest bardzo spoko. I to są takie fajne, bo Japończycy robią takie fajne, syte rzeczy, nie? Że tam nie masz dużo babrania się z tym, dużo tego do zjedzenia, ale jak zjesz, to już się czujesz najedzony, nie? To jest fajne. I to jest, no kurczę, to jest też wywodzi się z ich kultury, nie? Że oni chcą, żeby się najeść, żeby za dużo nie kombinować, a żeby to było ładne, syte. I to jest bardzo fajna filozofia taka jedzenia. Ale kocham też nasze polskie. Lubię sobie, wiesz, wciągnąć bigosik.
Dobry bigosik.
Wiesz, żeby taka dobra, wiesz, tam śląska kiełbasa, grubo krojona, nie, boczek i żeby to tak naprawdę było, wiesz, przesiąknięte tym tłuszczykiem i tym wszystkim tam wywarkiem takim. No, to jest cudowne. I tak chleba, taką pajdę świeżego chleba do tego, to już, wiesz, orgazm, już niczego więcej nie potrzebuję. Co jeszcze lubię? Kalkówę z grilla lubię, to jest też takie nasze i pyszne, wiesz, tak sobie na chlebek położyć, o Boże. Pizzę lubię, pizzę każdy lubi, kurczę, to jest chyba z tych wszystkich takich rzeczy, które, wiesz, podpadają pod te takie niby fast foodowe, nie? Bo jak zawsze się mówi, co jest lepsze, nie? Hamburger, hot dog, pizza. To wiadomo, że pizza jest najlepsza.
Zawsze pizza.
To jest bez wyboru. Później
dobry burgerek to też burgerek. Tak.
Nie, burgerek jest drugi. Później jest zapiekanka.
Żeby różowy w środku.
Tak.
Z kurą.
Trzecia jest... Nie, ja zawsze, ja jestem okay, najgorszy, bo ja zawsze biorę kotleta.
Która idzie do McDonald's, która idzie, nie wiem, gdziekolwiek, idzie do McDonald's, gdzie jak ktoś idzie do McDonald'sa, no to bierze, nie wiem, Big Maca albo coś takiego. A to bierze kurczaka w McDonald's, nie? Bo w KFC jest niedobry, bo jest za ostry. Albo na przykład gdziekolwiek burger z kurczakiem, nie? Nie z mięsem wołowym, jak ludzie, z kurczakiem.
No bo ja wołowinę lubię tylko taką duszoną, taką, wiesz, gulasz czy coś, czy jakąś mieloną może bardziej. No ale nie lubię takiej,
z której...
Właśnie, nie lubię takich burgerowych rzeczy, nie lubię steków.
O, steki lubię.
No, stek. A ja przeważnie lubię. Ja lubię taki stek, ale taki, wiesz, jak na podeszwę spalony. Jestem najgorszym człowiekiem na świecie.
No, to jest marnowanie mięsa. Taki,
to już lepiej, że ja w ogóle nie lubię.
To już lepiej kurczaka.
Ale wiesz, taki zniszczony, taka podeszwa, nie. Jak zwierzę, wiesz, tak rozrywam te ścięgna.
Nie, ma być taki miękki i taki soczysty w środku, że jak gryziesz, to tak osocze w ogóle tryska.
Nie, ja się boję tej krwi, tak, zawsze. No, ale... A wiesz, czego nie lubię? Tatara nie lubię.
Fuj, Boże, ja nawet nie spróbowałabym.
Znaczy, ja nie mam nic przeciwko surowemu mięsu generalnie, szczególnie, no nie wiem, z ryby na przykład lubię surowe.
No ryba spoko,
lubię na przykład, ale... lubię wędliny, które są na przykład surowe i wędzone albo coś takiego, ale tatara mielonego mięsa też nope.
Może śledzie są ohydne.
Ja na przykład właśnie steki takie medium rare, ale kurczę, z tatarem nie zjadł. Jakoś
ja z tatarem miałem tak, że kiedyś pamiętam, mam traumę dzieciństwa, jak pojechałem na ślub, to był kogoś w rodzinie, to był 99 albo 2000 rok, dziadek zabrał mnie i kuzynkę i moja mama, jak wyjeżdżałem, powiedziała, nie, to babcia chyba powiedziała, byś nie jadł tatara, bo salmonella panuje, zatrujesz się, śmierć, koniec, nie? Przyjedziesz w trumnie. No nie, może nie tak dokładnie powiedział, ale blisko tego, nie? Ja pojechałem, podali tatara i wiesz, patrzyłem na to. Jak na największego wroga, wiesz, leży ty na stole, mówię, skur, syn, podali, nie? Chcą mnie zabić. Niewykochająca rodzina, nie? I od tej pory, jak widzę tatara, to mi się pierwsze takie mam przebitki właśnie do tego ślubu i do tego, co babcia mówi, zginiesz, nie jest, salmonella, nie? Mówię, kiedy już nie próbuję nawet. Pewnie pyszny, ale
no, winić babcię. Jajko surowe na tego tatara. Wiesz, masz mięso zrobić, czy jajko surowe?
Nie, mówię, jajek surowych to...
A wtedy był taki okres, taki naprawdę epidemii salmonelli i mi się właśnie to kojarzy, tak, wiesz, że surowe mięso z surowym jajkiem, nie? I mówię, to jest taka, wiesz, bomba salmonellowa. No, więc nie zginąłem, jest dobrze. Chyba na razie unikam tego, słucham się słów babci, nie? Ona gdzieś, wiesz, z niebios patrzy i mówi, a, dobrze go nauczyłam, nie ja tego świństwa, nie? A pewnie sama tam zżera teraz.
Pewnie się zorientowała, że dobra jednak.
No. O i kocham te wszystkie, całe jedzenie, które moja babcia robiła. Wszystko, co moja babcia robiła, świętej pamięci już, bo to jest coś, czego już nigdy nie zjem, bo moja babcia pochodzi tam z Białorusi, z tamtych stron, nie, z Zabuga. I ona tam do nas przywiozła dzieciństwa, robiła całe życie takie właśnie tamte rzeczy, nie, których u nas nie dostajesz, wiesz, jakieś takie typowe bliny białoruskie, rosyjskie, nie? Jakieś, wiesz, jajko na śmietanie smażone i takie wszystkie rzeczy, które no, dzisiaj bym nie zrobił. W ogóle przepisy wszystkie z nią to zniknęły, bo ona nie spisywała. Ona nikogo nie uczyła.
Ale to zawsze babcie tak mają, że wszystko robią na oko i nawet jak spytasz, to nie jest ci w stanie zupełnie podać przepisu.
Nawet nie poda przepisu, to zawsze jest tak, ja ci zrobię, nie? I,
no na oko się. Tego, no to dosyp. No. A potem...
Tak jest, no ja też jak coś cokolwiek robię, no to jak już się nauczę, to nigdy, wiesz, nie robię tego według przepisu, tylko na oko, nie? I zawsze wychodzi trochę inne i to jest fajne też przy okazji.
Tylko wiesz, tylko teraz jednak łapiesz te rzeczy wiedziałbyś, jak to zrobić, nie? A wtedy to za dzieciaka to nie zwracałeś na to uwagi, że to może warto przechować takie rzeczy w głowie i przekazać dalej, nie? Tylko o, fajnie, jajco na śmietanie, wiesz, coś innego. I wiesz, nie jadłem tego od 100 lat, nie może, ale od dobrych 12, nie? 13, 14, 15, kurczę, to już bardzo, bardzo dawno temu. No i strasznie żałuję tych smaków, bo to tyle się straciło dobrego i może wiesz, też sobie pewnie lepiej pamiętam niż to nawet było, nie? Bo coś się czasami przypaliło czy coś, ale to jednak w głowie zostaje taki, wiesz, fantazmat jedzeniowy, niedoścignione dzieło, nie? I wszystko do tego porównujesz, nie? A kiedyś to było pomidorówka w przedszkolu czy coś takiego.
Ale jest jedzenie w przedszkolu, trauma.
U mnie najlepsze, panie kucharki, które tam w tych wiadrach, wiesz, takich garach wielkich robiły. Ja w ogóle wszystko kocham, co to jest w garach robione, gdzieś jakieś grochówy takie wojskowe,
nie,
coś takiego.
Nie.
Coś, o.
No dobra, to chyba wyprzedzaliśmy się z tematu jedzenia, ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania, nie wiem, o ulubione desery albo o ulubione tak, inne rzeczy, to śmiało.
Zupy.
Tak, no, tak, zupy też, jasne. To możecie w nas strzelać pytaniami. I idziemy dalej. Pytanie zadaje Dolon. Pieniądze i dwa pytania dla Radka. Reszta też może się wypowiedzieć, ale interesuje mnie tylko odpowiedź Radka. To chyba nie ma po co, nie? A co jeśli jesz ma zespół stresu pourazowego po jakiejś wojnie? Jasne czy ciemne piwo?
Odpowiadaj.
Nie, czemu jesz miałby mieć jakieś, wiesz, stres pourazowy po wojnie? Jesz to jest zawodowiec po prostu, który wybrał taką ścieżkę kariery, jaką wybrał. Jest płatnym zabójcą. Robi to, co robi, jest w tym dobry i ja bym tutaj nie szukał żadnych podtekstów, nie robił, wiesz, tutaj się nie bawił Garta Ennisa, że trzeba mu dodać jakąś wielką traumę, że tam na wojnie musiał walczyć, nie wiem, z mrówkajadami czy cholera wie z kim, nie? Kto go tam atakował właśnie. Nie, wydaje mi się, że był w wojsku, bo na pewno i w jakichś konkretnych służbach i robił rzeczy, o których się boi dzisiaj mówić. Znaczy nie boi, bo on się niczego nie boi, wiesz, bardziej nie chce o tym mówić, żeby ktoś nie miał traumy przez to, ale wydaje mi się, że zdusił to w sobie po prostu i to nie jest coś, co definiuje go jako postać, jako człowieka, jako jeża, jako wiesz tego. No i wybrał taką ścieżkę kariery, jak już mówiłem, i robi to, co robi. Mówię, nie dodawajmy mu po prostu traum, nie? To jest gość, który jest zafiksowany na celu. To jest taki, on trochę żyje jak w Californication, tylko że morduje. No. I czekaj, jakie piwo jeszcze, tak?
Jasne czy ciemne.
Kurde. Wiesz, ja zawsze...
Ale
zawsze
dla ciebie czy dla jeża? Bo w sumie to pytanie nie jest do końca sprecyzowane.
Jesz to ciemne. To totalnie ciemne. To widać po nim za każdym razem, że to jest typ, który pije ciemne. A ja mam także jak w ruletkę się bawię z piwami, że losuję sobie po prostu, które akurat biorę, bo się nigdy nie umiem zdecydować. Ale nie wiem, które wolę. Zależy chyba od, wiesz, od pory dnia na przykład.
Do 12 jasne, po 12 ciemne.
Tak. Wieczorkiem ciemne, w południe jasne. Gorzej jak praca jest akurat, to może nie, ale tak to chyba tak. Chociaż jakbym miał się przechylić w którąś stronę, to chyba ciemne, bo ono ma taki aromat mocniejszy i jest wyraźniejsze i dłużej mogę pić, bo jak jest jasne, to ono szybciej wchodzi. A ja mam tak, że zresztą wiecie, jak ze mną kiedykolwiek piliście, że jak postawione jest piwo przede mną, to ono znika od razu i ja się nie umiem delektować piwem. To jest, wiesz, takie przyzwyczajenie dzieciństwa.
Trzeba
jak babcia postawiła jedzenie,
dolewać tatara, to będzie dłużej pił.
A wiecie, to jest takie przyzwyczajenie dzieciństwa. Jak babcia postawiła jedzenie, to musi zniknąć.
Bo się, że zabierze.
Tak, ale to musi zniknąć. To musi zniknąć. Konkretnie, nie? I tak samo, postawi się przed tym piwo, to musi zniknąć, nie? To nie ma tak, że rozmowy, że jakieś koleżeństwo czy coś, jest napój, jest płyn, musi zniknąć w Radku.
Myślałam, że powiesz, że wiesz, jak ktoś w domu piwo zostawił i odszedł na chwilę, to musiałeś pić szybko, zanim ta osoba wróci i to stąd.
Gorzej jakbym powiedział, że wiesz, jak babcia, wiesz, dla małego Radka przynosi piwo, to musi zniknąć, nie? Ja tak, wiesz, piłem od dziecka. No.
No dobra, to chyba jedziemy dalej, skoro pytania były dla Radka. O nie, to jest to pytanie po niemiecku, które zadaje nam Mike Bodewski. Mogę przeczytać po niemiecku?
No, okay. Tak jest zadane. No.
Ich habe eine Frage.
Ja i tak nie odpowiem.
Weiß man, dass schon wo Białystok ist, wo Bielsku Biała ist und wo Bydgoszcz ist. PS, Radek, du bist unglaublich.
Sam się, wiesz.
Bo zmusi sobie odpowiedzieć po polsku, bo jednak jakbym miał odpowiadać po niemiecku, to musicie mi więcej płacić. Nie robię tego za darmo. Generalnie, no to nie, wiesz, jak ja się skupię, to ja wiem, gdzie są te miasta. Po prostu jak ktoś nagle rzuci tylko jedną nazwę, to mam problem, żeby tak od razu wiedzieć, które z tych trzech to jest. Muszę sobie przypomnieć, że są trzy i gdzie która leży. No ale no, jak się skupię, to wiem. No, tylko, że jakbyś mi nagle powiedział, że jesteś z nie wiem, właśnie z Białego Stoku, no to musiałabym się chwilę zastanowić. A potem bym żałowała, że się zastanawiałam.
Okay.
No to teraz
Kogo mi obraził na koniec? Kogo mi obraził? Tylko powiedz.
Napisał, że Radek jesteś niewiarygodny. Ale nie wiem,
dobra,
nie wiem, czy to... Wiesz, to można to jakoś zinterpretować, prawda? Czy komplement,
to przepraszam,
czy takie... Boże, Radek, nie mam już słów na ciebie.
To
Radek
ja
trochę jak Kulfo, nie?
Kolego niemieckojęzyczny, bo cię w głowie obraziłem. No, myślałem, że to było coś gorszego. A teraz to dziękuję. No. W głowie już cofnąłem.
Słuchajcie, Marta musiała na chwilkę nas opuścić, ale to nie szkodzi, bo akurat mamy pytanie, które dotyczą piłki nożnej. I w sumie nie tylko, więc pozwólcie, że przez moment będę czynił honory. Okej, i teraz pytanie od proktologa Thanosa.
dobrze, że korzysta.
W tym momencie zazdroszczę Marcie, ale okej.
Okay. Ale w tym wieku to już dobrze, że korzysta.
Ale wiesz, że jest dobry proktolog, nie?
No już ten wiek, no.
Cześć.
Można wymazać pół wszechświata, ale to jest ważne.
Okej. Okay. Cześć, jesteście najlepsi. No, jeśli proktolog Thanosa nam mówi, że my jesteśmy najlepsi, to totalnie wierzę. 100%. Dzięki wielkie. A Paweł i Adam są najlepsiejsi. No to fajnie, bo ich nie ma akurat. I w sumie w Q&A chyba nigdy ich nie było, więc przekażemy. Albo i nie. Czy można liczyć na napisy końcowe prezentują Pisula i Stelmach coś tam o futbolu? Albo chociaż kanał Łukasz Stelmach 6 poświęcony piłce. Łukasz Stelmach 99 poświęcony piłce. Tutaj w kurczci finału Ligi Mistrzów 99. Kurczę, no powiem ci tak, ja jestem przekonany, że dużo bardziej na bieżąco ty śledzisz rzeczy niż ja, bo nawet nie mam czasu, żeby oglądać mecze w tym momencie. Głównie moje oglądanie się sprowadza do sprawdzenia wyników albo skrótów. Zwykle sobie odpalam jakieś skróty z ligi angielskiej, to jest moja największa w tym momencie styczność z piłką, więc nie odważyłbym się za bardzo, wiesz, robić jakiegoś większego cyklu, ani nawet... wiesz, jakiegoś okazjonalnego, powiedzmy, cyklu gadania o piłce, bo no, nie jest na tyle na bieżąco. Ale już gadaliśmy kiedyś, że przy jakiejś okazji warto będzie. No teraz reprezentacja Polski awansowała na Euro, o czym nikt nie mówi w ogóle, nikogo to nie obeszło zupełnie. I to jest dobry... To myślę, że będzie dobra okazja, żeby o tym pogadać, jak już będzie coraz bliżej tego Euro, na przykład będzie ogłoszenie kadry czy coś takiego, to wtedy myślę, że bardzo chętnie, ale czegoś takiego bardziej bieżącego, no ja bym się nie podjął, bo mówię, nie jestem na tyle na bieżąco, ile chciałbym być, bo zwyczajnie nie mam czasu.
No, można spróbować po tym, albo po eliminacjach, jak się skończą całkowicie, nie? Bo jeszcze dwa mecze zostały. Można to podsumować, bo tutaj jest akurat o czym pogadać.
No nie, tutaj akurat większość tych meczów oglądałem, a tych, które nie oglądałem, no to naczytałem się tyle o nich, że coś tam wiem, więc spoko. Jeszcze może zdążę obejrzeć przynajmniej jakieś rozszerzone skróty czy coś takiego. To może jeszcze krótko, jak ci się generalnie tutaj... Co myślisz o tym naszym awansie i o naszej reprezentacji, jak już jesteśmy przy tym temacie?
Jest niesamowite. Jeszcze nigdy tak nie było chyba w historii, żebyśmy, wiesz, dwa mecze przed już byli pewni awansu, już trzy mecze w sumie, bo nawet jakbyśmy nie wygrali tego meczu dzisiaj, tego co był teraz, ostatniego, no to i tak byśmy byli pewni, no, że wejdziemy i czy tam baraży, nie? Bo niestety aż tak się zmieniły, tak została powiększona pula finalistów Euro, że teraz ciężej się nie dostać niż zostać z tego wynika, bo mamy na przykład sytuację Bułgarii, tak, która jest ostatnia w grupie, nie wygrała żadnego meczu jeszcze, a i tak już jest w tej chwili na miejscu barażowym przez Ligę Narodów, nie, bo to jest brane pod uwagę. No i mówię, to jest dosyć kuriozalna sytuacja. No ta nasza gra była, do pewnego momentu była okej, bo było ten moment, kiedy jest ta nowa miotła, nie? Że wszyscy się starają, jest fajnie, wszyscy się cieszą, a później na szczęście po tych dobrych meczach, jak wszystko siadło, to już tak była taka sytuacja, że no naprawdę ciężko było przepieprzyć to wszystko, a mieliśmy szansę, bo to jest reprezentacja Polski, my już nie takie rzeczy potrafiliśmy roztrwonić, no na szczęście się udało, nie?
Ja czytałem sporo opinii i widziałem też zresztą u znajomych czy u ludzi, którzy tam śledzą piłkę, sporo opinii w zasadzie, że no ta grupa była tak słaba, że to był nasz obowiązek, żeby z tego wyjść, powinniśmy wyjść z tej grupy bez żadnego problemu. W sumie wyszliśmy, nie? Pomijając tam tę porażkę ostatnią, niedawno znaczy. Ale powiem ci, że kurczę, to i tak ja jestem na tyle stary, że ja cały czas pamiętam te momenty, kiedy mieliśmy porównywalne grupy. Może jasne, nigdy pewnie nie było tak łatwo awansować do Euro, jak teraz było, biorąc pod uwagę, że zasady się zmieniły. Ale miewaliśmy już grupy, gdzie wiesz, była jedna drużyna, która teoretycznie była mocna, ale i tak nie była w najlepszej formie. Jakaś Anglia,
coś w tym stylu. Pamiętam, za każdym razem była ta jedna mocna drużyna. Najczęściej to była Szwecja.
Szwecja,
Anglia. Szwecji nie przejdziemy, my będziemy drudzy, nie? Bo to tam reszta, to tam jakieś, wiesz, ogurasy i to, wiesz, jedziemy z nimi, jak to, wiesz, wujo mówił, różne rzeczy. No, jedziemy z frajerami, nie, wiesz.
Fujary do góry. No,
parów do góry i jedziemy z frajerami i to zadziała. Nigdy nie działało.
Nie, to prawda. No właśnie o tym mówię, nie? Że zawsze było tak, że no niby ta grupa... Często mieliśmy... No, od czasu do czasu zdarzały się naprawdę trudne grupy, ale... Pamiętam takie grupy, które teoretycznie były właśnie na zasadzie, że no, jest ta jedna silna drużyna, która i tak właśnie nie była w jakiejś najmocniejszej formie czy coś, Ale okej, ale to będziemy drudzy, nie? Przynajmniej wejdziemy z drugiego miejsca, albo chociaż zagramy w jakichś barażach czy czymś takim. Nope, nie, bo jakaś Słowacja się zawsze wjebała, albo jakaś tak, Izrael,
nie? Z tymi najlepszymi coś remis się udało, wiesz, urwać, czy coś. I już super, cała Polska cieszy, a później z tymi naprawdę ogórkami się dostawało w tyłek. Te wymęczone remisy, pamiętam jakieś męczarnie San Marino i w ogóle my jesteśmy już generacją tych Juskowiaków i Trzeciaków z tego świata. I wiemy, jak to wyglądało, że człowiek się cieszył, że jeden zawodnik gra w Energy Cottbus i wiesz, super ekstra. Nie? Teraz porównując to, że wiesz, że sam Lewandowski ma lepsze stacje niż ci wszyscy zawodnicy do kupy zebrani wtedy, nie? Atakujący przynajmniej. No zmieniło się sporo i kurczę, jak tą generację jeszcze rozstrzonimy, no, mam nadzieję, że ona jeszcze coś zagra fajnego, bo to jest taka generacja, która można z niej jeszcze coś wyciągnąć, jak się poukłada, nie? No niestety nie wydaje mi się, że Brzęczek jest takim tenerem, który może ją za uszy pociągnąć, nie? Kurczę, wiesz, jakby Beneker ze swoich czasów miał takich zawodników, jak my dzisiaj mamy, nie? Wtedy można byłoby naprawdę o coś powalczyć, nie? Ale no będzie trudno. To będzie walka z formą.
Właśnie, kurczę, ja nie czaję za bardzo... Nie mam zielonego pojęcia, czy Brzęczek jest dobry, czy nie jest dobry, bo on robi naprawdę dobre wyniki w Płocku, a no, ja jestem z Płocka, więc tam trochę śledziłem te wyniki i naprawdę robił, wiesz, ponad stan z tymi piłkarzami, jakich miał wówczas w zespole. I no kurczę, no myślę, że ze względu na jakieś tutaj kumpelstwo go do tej reprezentacji nie wciągnęli. No co, coś ktoś musiał zobaczyć w nim takiego, co nie wiem, widzieli wcześniej na wałce. A wiele tych decyzji, które podejmował, to były na zasadzie, że kurczę, no nie wiem, pan Janusz faktycznie myślę, że lepszą selekcję przeprowadził niż selekcjoner. Mówię pan Janusz, no, jakiś losowy pan Janusz, wiesz, kibic.
Nie wójcik.
Nie wójcik. Myślę, że dobra, to jest pod brzaczką już wójcik.
Ale to jest też takie patrzenie, że kurczę, z tym potencjałem i z tymi zawodnikami, których mamy teraz, którzy grają naprawdę w największych europejskich klubach i są tam głównymi graczami, nie? No kurczę, Krychowiak, to co teraz zrobi w Rosji, no, to jest coś niesamowitego. Nie mówię już nawet o Lewandowskim, nie? Ale Zieliński, no każdy ma naprawdę, tam, prawie każdy ma solidną sytuację w swoim zespole. Solidne miejsce, nie? Radzi sobie całkiem nieźle. I tutaj nie możemy, wiesz, też pokładać nadziei w tym, że trener, który jest obcykany w jakiś sposób na polskim podwórku tylko, no, że sobie z nimi poradzi, nie? Oni grają na innym poziomie, oni są przyzwyczajeni do, wiesz, do innych rzeczy w tych swoich ligach, a jednak umówmy się, no Brzęczek jest skupiony na tej taktyce, która, wiesz, działała u nas w lidze, nie? I no nie wiem, czy on już... Widzę, że jeszcze się nie nauczył, wiesz, nie przystosował do takich taktyk, które są w Europie, niektóre są na świecie. I to widać w każdym momencie, jak siadamy, wiesz, tam po pierwsze 20 minut, to potrafimy biegać, rwać, bo chłopaki, wiesz, biegają za piłką i lećcie, jak zresztą jak wprowadzał ostatnio kogo, Linetiego? Już nie pamiętam, kogoś jak wprowadzał, nie? To żeby... Nie, tego. Matko. No nieważne, któregoś tego z tych młodych wprowadzał na boisko i mówił, żeby tylko biegał, robił ten szum.
Tak,
ten,
było wiesz, coś takiego, to nie z Linetem, z kimś innym, ale było tak dosłownie.
Z kimś to pierwszy raz wbijał, nie? I jeszcze nie wiedział, co mówić w wywiadach, tak. I powiedział, co mu Brzęczek powiedział, nie? Żeby tam
no, żeby się
robić
starał.
Kocioł, tak, żeby się starał jeszcze, tak. I wie, że to jest taka taktyka, nie? No a no niestety na te europejskie salony nie wiem, czy to wystarczy, nie? No mam nadzieję, że wiesz, jak już znowu dojdziemy do turnieju i będzie już ten moment, kiedy trzeba grać, to znowu będziemy mieli coś takiego, wiesz, nagłe zamroczenie jak na ostatnim turnieju, że chłopaki zaczynają grać jak powaleni, nie? Że się dzieją rzeczy cudowne. Sam, wiesz, nie wiesz, co się dzieje. Ja lubię, jak im się to włącza, nie? Że oni grają nie tak, jak powinni, nie? Że ponad stan to robią. I fajnie.
Znaczy, kurczę, wydaje mi się, że u nas, jeśli uda się jakoś ogarnąć środek pola przede wszystkim, to będzie wyglądało lepiej, nie? No bo na innych pozycjach, te inne pozycje są takie na zasadzie, że no okej, nawet jeśli taktyka trenera nie będzie na najwyższych lotów, to indywidualności coś tam ogarną, nie? W ataku czy na skrzydłach, no na skrzydłach to ostatnio tak średnio, ale w ataku czy może ktoś ze stałego fragmentu strzeli coś, ale ten środek jest taki trudny do ogarnięcia, bo wiesz, jest ten Zieliński, który niby jest, który wiesz, wszyscy tutaj zbawca naszego środka pola, niech wreszcie Zieliński zacznie grać i będzie wszystko, nie? Tylko że on kurde nie zaczyna grać od paru lat.
On ma prawie 50 meczów reprezentacji i dalej czeka na przełamanie i on już nie jest tym, wiesz, młody perspektywiczny. On już ma, wiesz, ile, 24, wiesz, 25 lat, jakoś tak, nie?
Pytanie na ile jakby on się nie może przełamać, na ile no, ten trener nie jest w stanie mu znaleźć miejsca żadnego, nie? Bo on miewa przybłyski. Ale wydaje mi się, że w tym ostatnim meczu z tą Macedonią było całkiem niezłe zestawienie z tym Krychowiakiem, który był taki box-to-box, Góralskim, który był tym przecinakiem. To jest, kurczę, musimy mieć tego przecinaka chyba w zespole po prostu i kogoś, kto będzie biegał.
Tylko też to na przykład jak jest z Krychowiakiem, to też nie jest zbyt dobre, jak on gra jednak box-to-box i za bardzo wchodzi do przodu, bo on jest zbyt potrzebny w tyłach, on jest świetnym defensywnym pomocnikiem, nie? I znowu tracimy na obronie w tym momencie, jak on zapieprza, wiesz, z jednej strony na drugą, nie? A on też nie jest takim gościem, który będzie biegał ci przez 90 minut, wiesz, przy takim tempie, z taką intensywnością.
Ale z drugiej strony z taką Macedonią czy kimś, no,
no z taką Macedonią, wada, tak, wada, tak, ja już myślę o finałach, nie? Że to może być wtedy problem.
No wtedy, tak.
Super, jak się pokazał w ostatnim meczu Szymański, nie? Kurczę, on jak będzie dobrze poprowadzony, to może rządzić, dzielić w tym środku, bo jemu się chce, on się stara, rwie, jest szybki, zwrotny. Kurczę, takiego zawodnika potrzebujemy. No i też gra w trudnej lidze, nie? Bo jednak gra w Rosji, wie, gdzie musisz, masz, wiesz, bardziej siłowo, wiadomo, Rosja. No i kurczę, można ich poustawiać, ale no nadal jestem bałagan. Nadal najbardziej winię trenera. I ja wierzę, że Brzęczek może się jeszcze przystosować, może się odbić, ale no ciężki
reprezentacja to nie jest ta drużyna, której masz się przystosować i nauczyć. To jest specyficzna robota, nie? To się kompletnie różni jednak od roboty klubowej, gdzie pracuje z piłkarzami praktycznie codziennie, nie? No wiadomo.
Tak, i wiesz, może ich dostosować do jednej taktyki, a tu masz gości, który każdy gra w inny sposób, każdy, wiesz, na innych pozycjach gra i musisz ich wszystkich nagle w jedną drużynę zebrać, nie?
Tak, no dlatego ja bardzo dobrze też wspominam Hakera, nie? Który niekoniecznie wybierał najlepszych piłkarzy, ale wybierał takich piłkarzy, którzy potem udało im się tworzyć drużynę potem, nie? Bo byli dopasowani do tego, co mieli grać.
On był już jednak przygotowany po treningu tych wielkich klubów do tego, że wiesz, ma zawodników z różnych państw, przystosowanych do różnych taktyk, kupionych z różnych klubów, nie? Którzy byli przystosowani do różnych taktyk, nie? No a jak grasz jednak na, wiesz, naszym podwórku, no to masz podobną taktykę chłopaków wywodzących się z podobnego stylu, uczących się podobnych rzeczy, no i też później zupełnie inaczej podchodzisz do tego, jak ci przychodzi grupa, gdzie każdy, wiesz, co innego pokazuje na boisku, nie?
No. No dobra, słuchaj, mam nadzieję, że proktologa tam nas satysfakcjonuje tę odpowiedź. Kolejne piłkarskie pytanie. Ryszard Lipton. Radek Łukasz. Polska awansuje przynajmniej do półfinału Euro albo Mistrzostw Świata, ale już do końca życia nie obejrzycie Spidermana 2. Czy wchodzicie w to? To odpowiedź pierwszy. Ja nad tym myślałem, więc... Ale nie wiem, czy to dobrze. Może trzeba po prostu tak, wiesz, z potrzeby serca odpowiedzieć.
Jak byś powiedział, że do finału, albo że wygrają? Ale co mi po półfinale? To znowu będzie płacz i zgrzytanie zębami, że mogło być lepiej, bo my tak mamy, nie? Że to się nie liczy, że doszliśmy daleko, liczy się, że mogliśmy dalej, nie? Że mogli tego karnego powtórzyć, była jakieś, wiesz, coś źle tam ktoś podyktował i jednak wolałbym chyba tego Spidermana 2 zobaczyć, niż znowu później narzekać przez parę miesięcy, że dobrze chłopaki zagrali, ale no kapkę dalej, wiesz, jedna akcja, znowu Błaszczykowskiego wpuścił, wiesz, 47-letniego w złym momencie, nie? No, więc ja jednak Samarybiego.
Ja też. Ja wolałbym mieć możliwość do końca życia obejrzenia sobie, ile tam chcę, Spidermana 2, niż się cieszyć tym jednym półfinałem, który zobaczę raz, no i fajnie, nie? No, kurczę, tym bardziej, że prawdopodobnie wtedy bym wiedział, że dotrą do tego półfinału, a to trochę jednak odbiera ci tych emocji, które oglądasz podczas turnieju, nie? No jednak nie wiesz, czego się spodziewać. W momencie, kiedy taka drużyna jak Polska zachodzi dalej niż w grupie, no to już jakby...
Już jest sukces.
Samo, wiesz, samo zaskoczenie, samo to, że się tego nie spodziewałeś, no. Samo to, że dostajesz coś, czego miałeś nie dostać, bo no, nie zakładałeś tego, to jest najfajniejsze, nie? Wiesz, to ten sukces, który wcześniej odniosła reprezentacja na Wałki, wynikał się z tego, że niespecjalnie ktokolwiek się spodziewał, nie? No jasne, drużyna nie była zła, nic takiego, ale kurczę, no byliśmy już przyzwyczajeni do tego, że oni zawsze odpadali.
Każdy mecz to była euforia, wiesz, to ze Szwajcarami co się działo, to fuck, to jest niemożliwe, jak nasi mogą tak grać, nie?
No przegraliśmy z triumfatorami w ogóle turnieju, nie? Więc to też robi wrażenie.
I to po takiej bramce, nie?
Ale pamiętasz to właśnie z tego, że kurczę, oglądałeś te mecze z meczu na mecz, nie? I faktycznie były emocje, faktycznie było oczekiwanie. No nie chciałbym wiedzieć, że to się wydarzy. Nie chciałbym wiedzieć, że to dlatego, że przehandlowałem Spidermana 2 za to.
Ale to też jeszcze przehandlowałeś za półfinał. Za mistrzostwo no. Tak. Może bym oddał za mistrzostwo, bo to coś, co zostaje na zawsze. Ale za półfinał... To źle kolego ustawiłeś to pytanie. Dałeś nam za niską stawkę.
Z drugiej strony lubię wracać do filmu, więc...
Ale oddałbym oba filmy Marka Webba jak coś.
Ja bym za wyjście z grupy oddał oba filmy Marka Webba.
Za bramkę.
No, to totalnie. No i dobra, i teraz znowu piłkarskie pytanie, ale troszkę z innego gatunku. Łysy z Marvela pyta, a to teraz już Chief Creator Officer z Marvela. Radek, chcę z tobą zagrać w piłkę błotną. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie. Czy mógłbyś wyjaśnić w paru słowach, czym jest piłka błotna?
Piłka błotna to jest piłka nożna, która się rozgrywa w grzęzawisku, które jest po prostu takie małe boisko, to trochę jak do piłki takiej halowej, nie? Tylko wiadomo, na zewnątrz jest wykopane gdzieś tam sobie na jakimś pulku, są boiska, takim dole. To jest wszystko tam zalane wodą, żeby się błoto zrobiło ładne, jest dużo, dużo błotka. Są dwie bramki i ludzie biegają w drużynach po pięciu, po pięciu w tym błocie i próbują zdobyć bramkę, nie? Tu ciężko faule, tam nie ma za bardzo fauli, wiesz, znaczy są odgwizdywane, ale ciężko kogoś faulować w błocie, bo w ogóle ciężko się poruszać w błocie. To jest niesamowite, że moje pierwsze wejście, jak pierwszy raz grałem właśnie w pierwszym meczu w piłkę błotną w Koryncinie na mistrzostwach tych piłki błotnej polskich, Lidze Mistrzów, Polska Liga Mistrzów, to jest cudna rzecz. W ogóle kumpel nasz wspólny Jakub Kojusz, którego polecamy jego podcast Fight Room. No. Bo ja to sobie poszukuję na YouTubie.
Obaj byliśmy
możecie nas naszych tych życiowych rozkmin posłuchać tam, bo tam się tak uzewnętrzniamy bardzo. Tak? Fight Room to jest na kanale Movies Roomu. Mhm. I właśnie pierwsze wejście w to błoto, to jest tak niesamowite uczucie, bo wydaje ci się, że wiesz, że pobiegasz, nie, co to błoto, nie, wchodzisz, nie możesz się ruszyć, nie, jesteś koniec, jakbyś wdepnął, wiesz, w taki zastygający szybko beton, że każdy krok to jest męka i to naprawdę wyciąga z ciebie, wiesz, takie chęć walki, nie, że chcesz biec za tą piłką i chcesz za wszelką cenę, bo czujesz tą siłę, ten opór, nie, bo to jest zupełnie co innego, jak sobie tam hasasz za piłką normalnie, nie, i możesz jakieś sztuczki porobić, tu nie, tu każdy krok jest, wiesz, że na wagę, wiesz, poświęcenia kupy energii, nie? Na przykład mam tak, że Jezu, jak raz mi się udało prawie strzelić bramkę, nie? Że się udało się złożyć do tego strzału i nie trafiłem w tą piłkę, to było, wiesz, dużo lepiej się czułem, niż jakbym, wiesz, jakbym milion akcji przeprowadził na normalnym boisku, nie? Bo to jest niesamowite. Albo jak się wywrócisz, to już koniec, bo zanim wstaniesz, to ci, wiesz, już akcja zdąży się przenieść, wiesz, gdzieś daleko, daleko poza twój obręb tego wstawania, nie? W ogóle wstać, to musisz znowu z minutę się zbierać do tego, żeby wstać, bo jak upadniesz twarzą w to błoto, wiesz, ono z ciebie ścieka, zasycha na tobie, jeszcze słoneczko świeci. O, to jest piękne przeżycie. Jeśli ktoś będzie miał okazję zagrać w piłkę błotną, to musi przynajmniej raz w życiu spróbować, bo zostawiasz tam taką cudowną energię i jak później siedzisz, wiesz, upaćkany tym błotem jak świnia, później się kąpisz w rzece oczywiście, bo to jest takie swojskie i w ogóle na Podlasiu byłem, to wiadomo, że to wyciąga z ciebie też takiego człowieka, zwierzę trochę, dzika można powiedzieć, i jak sobie leżysz w takim zasychającym błocie na sobie, słońce praży, to się czujesz po prostu jak nowonarodzony i o, to było cudowne. I wiesz, wszyscy, jak siedzisz jeszcze z grupą ludzi, którzy też się dobrze bawią i są upaćkani tym błotem, wszyscy jak jeden człowiek, wiesz, w tych maskach, że nie poznajesz kto jest kto, piękne, jak sobie później idziesz na kiełbaskę wieczorkiem, na grilla, przy piwku, o, to jest tak swojskie, piękne przeżycie. No.
Widzę, że ty wróciła, ominęłaś pytanie o piłkę błotną.
Tak, wróciłam do domu, dobrze być w domu.
Czyli czekasz jeszcze na swoją bramkę, tak jak reprezentacja Engela na początku, tak?
Tak, 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 tak. Nie, no niestety, jak ja byłem na turnieju, to nie udało nam się dojść do finału, ale z grupy wyszliśmy, więc było dobrze. I byłem blisko tej brameczki. Fajnie się na obronie grało i się tam ludzi, wiesz, za szmaty trzymało i ten... O. Jest tu energia. Jezu, jakie to było dobre, ale ja mam, wiesz, przebitki jak z Wietnamu. Błoto czuję zasychające. I ono tak pięknie pachniało, nie śmierdziało właśnie czy coś, tylko takie świeże błoto zalane wodą. No.
Okej, okay, to mam nadzieję, że łysy z Marvela jest usatysfakcjonowany.
Jak będziesz chciał, to do Koryncina za rok spotkamy się, dołączysz do naszej drużyny.
Kolejne pytanie zadaje Fafnir. Drogie napisy końcowe, dziękuję za codzienne umilanie mi dnia. Drugi Radku, mówiłeś, że uwielbiasz My Hero Academia. Jaka jest twoja ulubiona postać i dlaczego jest to Tsu? Jezu, ja nie mam pojęcia, o czym jest to pytanie.
Wiem, ale myślę, że Oskar jakby to był, też by nie wiedział, więc to odchodźmy to teraz.
Ale to trochę czuję się tak, jakbyśmy czytali listy fanów do Radka.
O matko.
Prędzej czy później musieliśmy to przeczytać. Więc.
Nie, no moją ulubioną postacią w My Hero Academia jest All Might, bo All Might to jest ten wielki mistrz, który jest tą... On jest w ogóle, to jest super regeneracja... Nie, All Might to jest taki super przerysowany Superman. Ta postać to jest zawsze w amerykańskich komiksach jest tym powerhouse'em, nie? Tym Supermanem, nie? To jest ten Superman Hyperion. Tylko tutaj jest fajny myk, bo jak ktoś nie zna, on ma... Kurczę, nie, bo nie chcę chodzić w spoilery, bo to powinien każdy się zapoznać, My Hero Academia, bo Japończycy robią najlepsze... Nie, bo naprawdę, Japończycy robią fenomenalne renarracje tych amerykańskich mitów superbohaterskich, bo oni są, wiesz, od tego odłączeni, oni mają takiego, wiesz, nostalgicznego podejścia do tego, że nawet jak jest jakaś renarracja, to ona musi być, wiesz, mocno zatopiona w tym oddaniu jakiegoś hołdu tej pięknej kulturze, wiesz, superbohaterskiej. A oni nie, oni podchodzą i robią swoje, nie? I biorą tego, wiesz, All Mighta i on ma tam... W ogóle ci bohaterowie mają pełno wad. Też wszystkim bohaterowie w My Hero Academia, oni są mocno ograniczone, są ich moce. I oni muszą naprawdę się ich uczyć wykorzystywać, muszą się uczyć współpracy. I to jest piękne, bo to jest takie bardzo japońskie, nie? Zawsze dążenie do tego kolektywu, nie? Że jednostka ma ciężko, nawet jak ma jakieś super moce, zawsze jest w jakiś sposób limitowana i dopiero jak ma tych swoich przyjaciół, musi zebrać ta wielka grupa przyjaciół, no to wtedy wszyscy uczą się wykorzystywać te moce, łączą się, wiesz, w taki fajny kolektyw i to widać tą przyjaźń też na tym i My Hero Academia idealnie na tym poziomie działa, a właśnie All Might jest takim wielkim mistrzem, który w pewnym momencie traci moc, ale cały czas zostaje tym gościem, na którego wszyscy patrzą, jest tym takim... No, że on jest tym, który ich tam wszystkich, wiesz, to jest tą latarnią, która ich prowadzi. I to jest świetne, bo on naprawdę, on dostaje później w dupę i on jest takim gościem, wiesz, jak po chemii, że taki wychudzony i w ogóle. I dalej jest cudowny. A jak jest cudowny, to jest cudowny. W ogóle jak są walki rozrysowane, one są na takim, wiesz, poziomie po prostu niesamowitym, że Michael Bay mógłby to tylko nakręcić. Że jak się napieprzają, to wiesz, to wszystko się niszczy. Zresztą wiemy, jak wyglądają japońskie walki w japońskich wszystkich anime czy filmach. No tam się nie patyczkują i to wygląda po prostu niesamowicie.
Tylko, są mechy.
U mnie będzie All Might.
Czy są mechy? Bo ja szanuję tylko anime, które mają mechy.
Nie, jeden bohater używa takich dopalaczy i zbroi, ale mechów nie ma niestety.
No to słabo.
Ale wszyscy mają mocę. Ale w ogóle główny bohater Midoriya, który ma taką moc, że za każdym razem jak jej używa, to łamie sobie na przykład wszystkie kości w ręce, albo w ogóle jest cały połamany i później dochodzi do siebie przez długi, długi czas. I musi się uczyć, wiesz, kontroli. On się w ogóle długo, długo uczy, bo to jest shonen, więc on trwa tam, będzie trwał 100 lat.
Najgorzej. No, tak jest, Radek już tak zniechęca, dobra.
A to jest piękne, wiesz, że przez pierwsze 100 chapterów on się w ogóle uczy, żeby jakiś najmniejszy cios zadać, żeby sobie na przykład tylko palec złamać, albo tylko rękę pokiereszować. No i to jest fajne, bo musisz cały czas postać ograniczać. Nie tylko, że ją rozwijasz w tą stronę, że ona już ma jakieś, wiesz, uwarunkowane moce, tak jak ci amerykańscy bohaterowie i on cały czas używa ich, wiesz, nie musi ich rozwijać, on ma moce jakie ma, Spider-Man ma moce jakie ma, on się nie musi cały czas trenować, szkolić, a u Japończyków zawsze jest ten moment, że musisz trenować, musisz się rozwijać i to jest, kurczę, tak bardzo pozytywne i bardzo rozwijające.
Tam zawsze jest ten wyświetlany motyw, że nagle pojawia się ktoś silniejszy niż nasz główny bohater, więc główny bohater musi podpakować, żeby pokonać tamtego, a potem pojawia się kolejny i to jest po prostu
ale to jest piękne. Ale to jest cały czas coś mojego.
Nie, Radek, widzieliśmy to w Dragon Ball, wystarczy.
Nie, to jest piękne. To jest tak, jak wiesz, jak musisz na siłownię, żeby być lepszy. Musisz tu się rozwijać, musisz się więcej uczyć. I oni cały czas tak działają. I to cię tak napędza, wiesz, pozytywnie. No. To drugim będzie Midoriya moim ulubionym. Okay. A nie wiecie, kto to jest.
Nie, Radek, nie podejmiemy tej dyskusji. Ja próbowałam jest... się chwytać czegokolwiek, ale nie.
Midoriya.
Ale nie, Midoriya jest właśnie tą fajną postacią, bo jest tak jak ty, typowy zawsze z tych shonenów, ten główny bohater. On jest jak Goku, jak Naruto, jak ci wszyscy bohaterowie, jak Ichigo z Bleacha. Ale u niego jest to właśnie fajne, że on ma takie mocne ograniczenia i on naprawdę, on musi zapieprzać, żeby się rozwijać jako postać i żeby inni traktowali go w jakiś sposób poważnie. Szczególnie, że jego koledzy mają no, dużo lepsze moce. Na przykład mają Byakugo, który jest jego największym wrogiem. Który jest takim całkowitym zwyrolem, ale on też się musi nauczyć tego, żeby współpracować z innymi, żeby się otworzyć na innych. I to jest piękne, bo to jest tak życie wygląda. To są koledzy, ziomki.
Codziennie mówię sobie, kurde, koledzy mają dużo lepsze moce.
Lepsze moce, no.
No właśnie nie, oni muszą wyjść poza swoje moce i okazać się ludźmi, przyjaciółmi i włączyć się w relacje.
Podpisany
no to jest piękne.
Paulo Coelho.
To jest piękne, że w tym cyrku, gdzie się, wiesz, napieprzają, urywają sobie głowy, miasta się niszczą, znajduje się właśnie taka wyraźna cząstka życia i tego, co jest przyziemne i ważne. To ludzi.
Dobrze, bardzo ładnie.
Ludzi, dobrze.
To dalej.
No ludzi.
Ludzi. Kolejne dwa pytania zadaje nam Spider Jar Jar. Cześć, na początku chciałbym pozdrowić całą ekipę napisów końcowych. Jesteście świetni, a atmosfera Jesteście świetni, a atmosfera panująca na odcinkach często poprawia mi humor. TBC w kolejnym donajcie, bo mi się miejsce skończyło.
O, kolejny sprytny człowiek.
Ale ja bardzo lubię takie pytania, gdzie ktoś tak poświęca wstęp, żeby nas pozdrowić i w ogóle.
No kurczę, pewnie.
Aż miło, dziękujemy, bardzo dziękujemy. Miło. Cieszymy się, że poprawiamy ci humor. I pytanie. Ostatnio wypowiadaliście się, czytaj Łukasz i Marta się wypowiadali, no pewnie, bo reszta to nudziarze, o polskich serialach paradokumentalnych, więc poczułem się w obowiązku, aby polecić wam Sprzątaczki i Septagon. Sprzątaczki? Jest się z czego pośmiać.
Jest serial paradokumentalny Sprzątaczki?
No, to pewnie tak jak jest, wiesz, szpital i szkoła i nie wiem, takie tematyczne potem zaczęły być coraz bardziej te seriale, to widocznie serial Sprzątaczki, musimy poszukać.
Nie no, ja z całym szacunkiem, to nie chodzi mi o zawód, że jest jakieś nie można z niego zrobić serialu, ale to jest serio tak ekscytujący zawód, że można z tego zrobić fabułę iluś tam odcinków. Wow.
No nawet nie wiesz pewnie ilu świadkami, ilu wydarzeń są takie sprzątaczki, wiesz. Sprzątu, a tu znajdują narkotyki pod łóżkiem, no, czy coś. No
faktycznie. A czym jest Septagon?
Nie wiem. Czemu się nie przygotowałeś?
Nie wiem, kurde.
Ja zrozumiałem, że Marta czytała Sprzątaczki Oktagon i myślałem, że mnie pieprzają Sprzątaczki i mówię, fuck, to jest ciekawy pomysł na program.
Sprzątaczki, Septagon serial, oglądaj na Ipli. O, to dobrze, to łatwo.
A to jest oddzielny...
Tak, no to jest oddzielny paradokument. Znaczy w ogóle my tak mamy falowo dostępy, sobie kupujemy do tych różnych, tych wiecie, VOD, tych naszych polskich telewizji. No i ja się ostatnio chwilowo wciągnęłam w oglądanie TVP i oglądam nową edycję Czar-Par, więc muszę poczekać, aż to się skończy, żeby znaleźć miejsce na nowy paradokument. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli szukacie takiego najbardziej basic polskiego cringe'u, to w pewnym sensie polecam.
Okej, te opisy na serwisach VOD są takie bardzo enigmatyczne. Na Wikipedii zresztą jest tak samo. Serial opowiada o pracownikach agencji detektywistycznej Septagon, stąd nazwa, oraz prowadzonych przez nich sprawach. Akcja serialu toczy się głównie na terenie Wrocławia, w biurze Septagonu.
Oglądałem to.
Czy to trochę jak ten detektyw Petrow?
To jest super, bo to są takie byczki, którzy tam prowadzą tą agencję, to jest detektywistyczna, tak? Ale to jest taki typowy ten program, że wiesz, że jest jakaś sprawa i oni po prostu badają, tylko oni są tak bardzo, bardzo realistyczni, bo oni są takie wielkie karki, którzy to chodzą, rozumieją
tak,
sprawę.
Tak, kurczę, okej, to
jest bardzo, bardzo... Oglądałem odcinek 2, ale było ciekawe, jest takie bardzo, bardzo przyziemne się wydaje.
O, to coś świeżego.
Jak sprawdzimy, to damy znać.
Sprzątaczki. Czy ma jakiś opis ciekawy? Może... To jest... Jezu, nie chcę sprawdzić Big Brothera. Już oglądałem Big Brothera do poprzedniego, nie chcę już. Był okropny. Dobra, jeszcze jedno podejście. Oglądaj na player.pl. O, taka pani się otwiera w ogóle. Taka, o, dobra. Jest, sprzątaczki. Sprzątaczka znajduje się na liście 10 najbardziej wstydliwych zawodów. Jakie pozostałe 9?
Prostytutka?
Czemu sprzątaczka miała być wstydliwym zawodem? No kurczę, sprzątanie jest bardzo ważne.
Nie mam zielone pojęcie.
Odkąd więcej pracujesz i muszę więcej sprzątać, ja jestem pełen totalnie szacunku dla wszystkich sprzątaczek, bardziej niż kiedykolwiek byłem.
Ale ustaliliśmy,
to jest naprawdę najtrudniejsza robota ever.
Nie, ustaliliśmy, że musisz sprzątać, bo ty brudzisz, więc wydaje mi się, że zamiast, że tak powiem, zacząć, znaczy super, że szanujesz ciężką pracę innych ludzi, ale ja bym poszła w tę drugą stronę. Co zrobić, żeby mniej sprzątać, mniej brudzić?
Ale to moja jakby egzystencja brudzi. To nie to, że ja robię coś aktywnie. Nie jest tak, że ja aktywnie rozrzucam rzeczy. Po prostu...
Nie, wcale. Skądże znowu?
Samo się robi.
Zabrzmiało jakbyś, wiesz, jakieś filmy Steve'a McQueena grał, czy coś takiego, że tam smarujesz po ścianach, wiesz, swoimi ekstrementami, czymś takim. Moja egzystencja tylko brudzi.
To ma taki dramatyczny opis w ogóle.
Ej, to dzisiaj może obczajmy.
Czyści nie swoje brudy i ogarnia cudzy bałagan. To jak detektywi, nie? Często jak jest kojarzona za służącą i traktowana jak pracownik niższej kategorii. Jednocześnie jest bardzo pożądana. Wiele osób decyduje się na wykonywanie tego ciężkiego zawodu. Część z nich jest krystalicznie czysta i z oddaniem wykonuje swoją pracę. co z tymi, które zamiast sprzątania są pochłonięte zupełnie innymi zadaniami, na przykład przemytem narkotyków, albo morderstwami, albo nie wiem, farmieniem bitcoinu.
Ja myślę, że to powinien być w ogóle taki crossover, no bo właśnie jakby to była taka, wiecie, podstawiona sprzątaczka, to to by była, kurczę, lepsza wtyka, niż jak Petrow wysyłał tych ludzi, żeby te kamery przyklejali. Bo taka, wiesz, z reguły właśnie ludzie na przykład, którzy no, są w domu, kiedy na przykład przychodzi do nich taka pomoc domowa, no to oni często no, jakby ignorują strasznie taką osobę, prawda? Więc ona mogłaby, wiecie, podsłuchiwać i poznać ich najgłębsze sekrety, albo właśnie, wiecie, znaleźć tajne dokumenty, albo narkotyki, albo cokolwiek. Więc ja tutaj wyczuwam potencjał na właśnie crossover serialu sprzątaczki z serialem z agencją detektywistyczną, gdzie detektywi przybierają się za sprzątaczki i zatrudniają się w domach właśnie, nie wiem, mafiozów albo innych podejrzanych typów.
Problem z tymi właśnie serialami w tym stylu paradokumentalnymi jest taki, że one się robią powtarzalne szybko, tak. Nie? Fajnie, że jest ich tak dużo, to możesz po kolei sprawdzić sobie po każdym z nich, ale to tak na dłuższą metę się trochę nudno ogląda, nie? Ostatnio się właśnie przerzuciliśmy bardziej na te reality shows i talent shows i to
no,
jest...
No, mamy sporo takich reality shows nowych, które wyszły, których nie widzimy. Ja bardzo chcę obejrzeć Love Island, które już chyba się skończyło.
No, bo jak na plaży już mam dość, to już...
No, jak na plaży dwa sezony zrobiliśmy i na razie przerwa, może no, kiedyś wrócimy. Jeszcze na playerze są ci dopasowani, których kiedyś obejrzeliśmy pół sezonu.
To nie było dobre.
No nie wiem, bo tam był Hunter.
Ale nie. Ja czekam na coś nowego cały czas. Czekam na w ogóle... Szkoda, że tych talent shows nie ma ciekawych, kurczę. Kiedyś to było. Kiedyś były ciekawe talent shows.
No nie wiem, jak próbowaliśmy wrócić do X-Factora, po jednym odcinku powiedzieć, że nudne i
nie, no X-Factor był okropny. W ogóle X-Factor był taki, że wszyscy byli świetni. Wszyscy śpiewali najlepiej w ogóle na świecie. Każdy, kto wychodził, w ogóle żyli był zachwycony. Ja mówię, co to jest w ogóle? A gdzie te Pokémony? Gdzie ci kosmici zawsze w Idolu byli, nie? A znowu The Voice, który teraz jest chyba najpopularniejszy i wszyscy się jarają głównie tym, to jest znowu taki strasznie napuszony i
ale
wszystko jest takie,
ale super
tak,
się to
jest
ogląda.
Moja szansa, nie? I wszyscy są tacy, to jest The Voice, nie? Ten wielki program. Tam nie ma nic w ogóle luzu, nic jakiegoś takiego, że ludzie przychodzą i śpiewają po prostu, to nie jest, wiesz, nie jest, kurczę, opera.
Nie wiem, powiem ci, że odkąd tak oglądamy na bieżąco The Voice, to ja mam z tego całą masę frajdy i jak dobrze pójdzie, to będziemy mieć kiedyś coś specjalnego do opowiedzenia o The Voice, ale na razie nie zdradzam. Ale możecie pytać.
No.
Wystąpicie? Może?
Może, kto wie, nic nie mówię, ale wydaje mi się,
realizują plan, żeby być jak najbliżej piaska.
Tak.
Ciekawe. No. A i mogę na chwilę odbić, jeśli chodzi o te reality showy?
No.
Coś powiązane w tym w jakiś sposób. Ostatnio jak byłem na MFC, to sfilmowani, jak u nich byłem, to pokazali mi program, którego producentem jest Sylvester Stallone, który nazywa się Ultimate Beastmaster. Oglądaliście to kiedyś?
Nie,
ale brzmi super.
To jest na Netflixie, są 3 sezony tego. To jest program, gdzie kupa kasy została włożona w to, żeby zrobić taki wielki cielsko jakby potwora, taki tor przeszkód, który wygląda jak wielkie cielsko potwora, oświetlone, wiesz, kolorowymi reflektorami. W ogóle reklamuje to, na początku jest taki wielki, że producent Sylvester Stallone. I wiesz, że Stallone by to zrobił, bo tam naprawdę muszą zapieprzać. Masz ileś krajów tam, który każdy, w każdym odcinku każdy kraj wystawia swoich właśnie zawodników, nie? I oni walczą, żeby zostać tym Ultimate Beastmasterem. W ogóle tam jest cała drabinka, przez cały sezon się pną, żeby, wiesz, w końcu być w finale. I tam naprawdę są tak popieprzone te rzeczy, które muszą robić, oni tam skaczą, odbijają się, wiesz, musimy się naprawdę zapieprzać tymi mięśniami. Przecież był odcinek z takim Brytyjczykiem, który był takim, wiesz, w ogóle tam pokazują ich historię zawsze tych ludzi, no wiadomo, nie, że ten wygrał z rakiem, ten ma tam, wiesz, rodzinę całą pijącą, nie, i był właśnie taki Brytyjczyk, któryś tam, wiesz, z tych slumsów brytyjskich wywodzi, nie, i on mówi takim tym koknejem, wiesz, łysy i w ogóle, i, ale też doprowadził swoje ciało, wiesz, do takiego poziomu, wiesz, idealnego. I bierze w tym udział. I on tam zaczął, wiesz, zranił się w ramię, jak robił jedną konkurencję, nie? Tak ciężko. I nie chcieli go najpierw dopuścić. Później go dopuścili. I Jezu, to była najpiękniejsza filmowa historia underdoga. Jak on walczy z tym, wiesz, że tam na tej jednej ręce musi się podciągać, nie? Bo ta druga mu tak już zwisa. I albo już tonie w wodzie, nie? I zaraz ma się puścić. Ale on nie, jedną ręką się wciąga. Łapiesz tam czegoś i już mówisz, nie, już przestań, puść się, już wygrałeś, już przechodzisz dalej. A on dalej jeszcze, żeby jeden punkt zyskać. Żeby jeszcze kopnąć tam bonusowe punkty, nie? Ja wiesz, a ja siedzę właśnie tam z Dawidem i z Agnieszką, wiesz, wszyscy tak, wiesz, prawie łzy w oczach, nie, trzymamy kciuki za gościa, oni to już drugi raz oglądali, nie, ale dalej te same emocje się udzielają i to było po prostu tak niesamowite, nie, jak na początku mówię, tam jakiś program, że tam ludzie skaczą, wiesz, i coś po jakichś pierdołach, nie, ale jak się wciągnąłem od pierwszych minut, polecam, Ultimate Beastmaster, to jest ten właśnie peak of human condition, że wiesz, że oni są już tak, wiesz, nabuzowani i każdy, wiesz, idealnie, wiesz, widzisz tam każdy mięsień na ciele i wiesz, że ci ludzie mogą wszystko zrobić, oglądać to niesamowicie. A szczególnie śmiesznie jest, jak wiesz, na przykład na pierwszej przeszkodzie, która jest najprostsza, wejść tam po drabince, żeby w ogóle się zaczęło i ktoś spada, nie? To mówi, o fuck, to nie był mistrz.
Tak.
Albo wiesz, jak widzisz, jak oni się odbijają od tych, wiesz, tych gumowych rzeczy, nie? Jak takie piłeczki, wiesz, upadają, jak takie lalki. No jest to, dużo to radości daje.
Ale rozczarowałem się trochę, bo jak powiedziałeś Ultimate Beastmaster, to myślałem, że będą kontrolować zwierzęta.
Ja też! Że będą ujarzmiać jakieś dzikie bestie.
Ej, to było pierwsze, co jak usłyszałem tytuł. Jak usłyszałem tytuł z filmowanych, że o fuck, to jest kontynuacja tej serii filmowej. Filmy były spoko, ale to jest naprawdę super, ale też widzisz, to jest fajne, bo miałeś te, wiesz, te Ninja Warrior i te wszystkie rzeczy, które Amerykanie też robili w tym stylu, ale tu widzisz, że jest dużo więcej kasy włożone i w przygotowanie tych zestawów, tych konkurencji, i tam zawsze coś zmieniają między odcinkami, jakąś dodają, żeby, wiesz, żeby no nie było cały czas to samo, no i też tych zawodników masz bardzo różnorodnych i to też fajne, że różne kraje walczą, tam często masz gwiazdy, które masz, każdy kraj ma swoich komentatorów w budkach. I zawsze tam jest jakaś gwiazda, nie? Ktoś tylko komentuje, nie? Tam pamiętam, że chyba Batista był, CM Punk. No, zawsze ktoś dochodzi z różnych krajów, nie? Tam z tych innych to nie kojarzyłem za bardzo, ale tych amerykańskich, nie? No i to jest niesamowite, bo oni mają taką zabawę, jak tych, wiesz, ludzi, szczególnie ci Włosi, którzy, wiesz, tam zapieprzają, masz takiego Włocha wkurwiającego, który biega cały czas, wiesz, te włoskie tam te swoje rzeczy wyrzuca z siebie. No, daje to bardzo, bardzo dużo radości. Taki cyrk współczesny, idealny.
Nie, to fajnie, brzmi spoko. Ja ogólnie trochę nieufnie podchodzę właśnie do reality shows, czy jakichś talent shows na Netflixie albo na jakichś właśnie takich platformach, bo one są zawsze takie trochę przesłodzone, właśnie trochę przereżyserowane. Pamiętam, jak oglądaliśmy jakiś taki program randkowy, gdzie ktoś musiał iść na trzy randki chyba.
No,
i
był dziewczynę.
To było takie nudne i wiesz, nie było tej takiej przaśności, która jest w polskiej telewizji, nie? Albo jak oglądasz jakiś odcinek Queer Eye kiedyś i wszyscy się jarają, że
Queer
Eye jest takie super i fajne. No mi nie podeszło, to jest takie
super.
Łzawe strasznie.
Nie, mnie się podobało, więc kiedyś chętnie wrócę.
Ja bym wolał jakichś polskich, wiesz, tych dwóch typów, co są w tym...
O fryzjerach.
Tak, o fryzjerach. Tak, i bym
to sobie
wyrzeć.
Musimy jeszcze pooglądać, bo to jest na playerze jeszcze.
Ja muszę mieć tą porcję takiego cheese'u, którego w tych produktach Netflixowych nie ma, bo Jezu, są to dobre.
To nasze o fryzjerach jest super, ja to uwielbiam. Oni zawsze tak jadą po tych ludziach.
Po tej pani Janinie, która ten prowadzi ten salon od 40 lat.
Fajne są te polskie realia, kiedy jednak masz to bardziej zakorzenione właśnie w tej naszej rzeczywistości niż w jakiejś rzeczywistości jakiej obcej.
Ale jednocześnie udają, że to są po prostu kuchenne rewolucje w Warszawie, nie? I dokładnie z tym samym podejściem.
Kuchenne rewolucje też co jakiś czas lubimy sobie odpalić, prawda? Bo to jest nieśmiertelne. Tak. Kuchenne rewolucje, ostatnio oglądaliśmy jakiś odcinek o Toruniu, gdzie jacyś Hindusi prowadzili knajpy, oczywiście byli kompletnie, jak to się mówi, niekompetentni. O, to chyba będzie ładne słowo. I po prostu Magda musiała ich tam wszystkich ustawiać do pionu. Oni byli potem leniwi i nie sprzątali.
Bo jakaś dziewczyna kelnerka, która musiała i tam, no posprzątajcie.
No, bo nie będzie naszej rewolucji, jak będzie brudno. No, ale w końcu się udało.
A jeszcze ten fryzjerów, ja uwielbiam ten moment, jak wiesz, jest ta pani, która tam 40 lat w zawodzie, wiesz, tutaj, no jest zawodowcem, ma ten salon, a się okazuje, że wiesz, że ona dalej te balejarze, co w 95 na studniówki ludziom robiła, nie, i poza to nie wyszła, nie, żadnych, wiesz, czy jeździsz, najlepsze jest to pytanie, czy jeździsz na jakieś tam kursy,
no,
coś takiego,
oni zadają takie pytania merytoryczne, nie, i ci ludzie nic nie wiedzą, typu pytają, no, jakie tam pH ma farba do włosów, czy coś, czy tam, no nie wiem, co tam, co się dzieje, jak dodasz czegoś tam, a ci ludzie w ogóle
99... A tutaj no, piękne jest to, że jak mieszają rzeczy, żeby włosy farbować, tak. Nikt nie ma tych wag, nie, wszyscy na oko jeb, mieszadło.
No i ten kolor kładą i taki płaski, taki po prostu... Nic, chyba musimy do nich też wrócić, bo tak, przyznam, że to wspomnienia...
Tak. Na playerze jest.
Tak, fryzjerzy i sprzątaczki.
A dlatego to jest fajne do oglądania właśnie na przemianę Queer Eye, który jest takim promikiem słońca, nie? Że tam nie ma tych złych rzeczy, jest wszystko dobre, ale to fajnie tak coś pozytywnego dostać. To jest taki Disney dla tych programów innych.
Spoko, jak ja mówię, ja potrzebuję trochę Polski w tych programach.
No dobrze, to pora na ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. Zadaję je Anioł Raziel. Witam najlepszą...
A może Raziel, tak jak wiesz, tak jak ten z ten Soul Rivera.
Okej. Ale Raziel brzmi tak ziomalsko i fajnie. W ogóle myślałam kiedyś długie lata, że tego w grze też się czyta Raziel, jak byłam mała, nie?
Ja to w ogóle czytałem jakoś tak Razel, czy jakoś tak, żeby było...
Razel.
Raziel. Tak. Przepraszam, Aniol Raziel nie napisał, jak go czytać, więc będę czytać tak, jak widzę. Witam najlepszą ekipę. Kojarzycie klimaty Snuff, Gore, serbski film, Kanibal Holocaust, ITP? Może kilka słów o takim gatunku filmowym. Pozdro dla Łukasza i Oskara. Uwielbiam wasze omówienia box office.
No to przekażemy Oskarowi. Pewnie jakoś za tydzień będzie kolejne. No ja kojarzę takie klimaty. Moje klimaty również. Znaczy, ja nie żebym jakoś bardzo lubił. Znaczy, filmów Snuff nie lubię specjalnie, nie bawi mnie.
Wytłumacz, co to?
Filmy Snuff to takie filmy, które mają wyglądać jak to sekcja zwłok dosłownie. No, po prostu okay. Zwykle mają fabułę na zasadzie, że jacyś psychopaci łapią jakąś dziewczynę albo faceta i go kroją i generalnie to tyle.
No. Jakby to, zawsze bardziej... było jako, to zawsze było jako miejska legenda, nie? Że
to prawdziwe. No to może być.
W latach 80. było prawdziwe, szczególnie. No.
No więc to mnie nie bawi, nie? Znaczy, w sensie to jest bardziej taka po prostu pokazówka, co specy tutaj od efektów specjalnych mogą zrobić, jak tutaj użyć świńskich części ciała, żeby imitowały ludzkie i tak dalej. Ale no to jak ktoś lubi, no to seria Guinea Pig jest chyba najpopularniejsza, nie? Natomiast jeśli chodzi o te filmy, które tutaj podałeś, serbski film, to widziałem. Jest totalnie powolony.
Nie.
Ale serbski film dużo mu się przypisuje jakby treści, w sensie, znaczy nie treści, przekazu, że to jest taki wyraz beznadziei tutaj społeczeństwa w takim demoludzie typowym. I że to coś ma mówić, ale moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest po prostu tanie szykowanie. Nie za bardzo mogę się tam doszukać niczego.
Przez formę na treścią i to jest film, który jednak no, jest nastawiony praktycznie w 100% na szokowanie. Nie? No, ta scena, wiesz, na sali szpitalnej to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem w filmie, znaczy normalnym filmie. I Jezu, do dzisiaj jak, wiesz, pomyślę o niej, no to jest...
Dlatego szczerze mówiąc mi się to tak oglądało w ogóle bez emocji, na zasadzie, że okej, jestem strasznie zszokowany, okej, udało się.
To jest takie skrajna próba szokowania, już w taki sposób, że...
To jest tak, kurde, co by tu zrobić, żeby przeskoczyć Hostel i nie wiem, i tego typu filmy. Ale akurat to jest podany Kanibal Holocaust. Ja lubię filmy o kanibalach właśnie z tego nurtu. Był jeszcze Cannibal Ferox i tego typu rzeczy. No i był ten film Eli Rotha, który się tym inspirował, nie? Green Inferno się nazywał.
Tak. Ten był całkiem niezły.
Który naprawdę był całkiem niezły. I one są bardzo fajne. One też... bo tak, ogląda się po to, żeby zobaczyć tych strasznych, złych kanibali, te dzikie ludy, które po prostu atakują bogoduchowinnych turystów, ale zawsze w filmie się okazuje, że nie, ci turyści są najgorsi, nie? I w zasadzie czekasz, aż coś mi się przydarzy. Co tak fajnie wywraca konwencję i przez to sporo takich fajnych ekologicznych wątków można tam wcisnąć, takich antykapitalistycznych. Zresztą to samo też Eli Roth robił. Pamiętam, że bardzo, bardzo po tym filmie Rotha narzekano, że tutaj pokazuje tubylców, czy generalnie Indian w taki nie najlepszy sposób, jako właśnie kanibali, jakichś dzikusów i tak dalej. A Eli Roth mówi, że kurna, wielkie korporacje wycinają te lasy w ogóle, karczują co się tylko da. Te ludy po prostu cierpią niesamowicie przez działalność tych rozmaitych korporacji i rządów państwowych i tak dalej. A czepiają się mnie, że pokazałem kanibali w filmie. Wiesz, to było tak absurdalne i też zresztą to podejście mi się bardzo podobało. No i te filmy o kanibalach też uchodziły za takie, że no nie wiadomo, czy tutaj faktycznie kogoś nie zabili przypadkiem. Niestety one mają jeden bardzo, bardzo poważny zarzut i coś, co odrzuca wiele osób. Nie dziwi mnie to i podczas oglądania no, ciężko trochę to przetrawić. No to, że tam często jest pokazywana przemoc na zwierzętach i to prawdziwa przemoc na zwierzętach, bo Włosi się nie patyczkowali, jak mieli zabić żółwia, to zabijali żółwia i tyle. I tutaj z mojej sojbojowej perspektywy to jest troszkę no, trudne do przełknięcia, po prostu oglądania. No, ale ciekawy jak dla mnie rodzaj kina i jak ktoś lubi takie wycieczki.
Też jest takim jednak znakiem swojej epoki, nie? Szczególnie Cannibal Holocaust, są lata 80, nie? I to był ten wstęp do tej całej, wiesz, i do slasherów, i do innych tego typu rzeczy, nie? On przecierał drogę, bo to jest sposób pokazywania tego okrucieństwa i ten właśnie cały obrócenie tej sytuacji, nie? Że to już no, wpada tam grupa białych jakichś antropologów, czy poszukiwaczy czegoś tam, nie, się natykają na tych kanibali, nie, i dostają za swoje. I to jest taka jakaś taka też sposób dziejowej zemsty nagle, nie, pokazany w taki sposób, no, bardzo, bardzo obrazowy, bo te filmy, no, one są na to nastawione, nie, one ci mają zostawiać obrazy w głowie, nie, nawet nie samo sam no, żeby z treści to wynikało, nie tylko ma to zostać właśnie w tej sferze wizualnej, nie? I tam stawali na głowie. Ja jestem pod wrażeniem zawsze, jak oni niektóre rzeczy pokazywali, nie? Żeby pokazać te właśnie dekonstrukcje ciała i inne takie rzeczy, nie? Bo oni tam naprawdę musieli starać. No najgorzej, że to często właśnie też podchodzi pod to, co się działo wtedy ze zwierzętami na planach, co było, no, nie jest w żaden sposób do, wiesz, wytłumaczenia, nawet jeśli brać pod uwagę, że to jest sztuka, nie? To jest najgorsze tłumaczenie w tym momencie, nie? Że no, zwierzęta to są zwierzęta i to się nie da w żaden sposób tego wytłumaczyć. No ale też spoko są te rzeczy, które z tego wynikały później, nie? Mamy na przykład tą francuską ekstremę z początku tego wieku. Tam Frontiers, Alessandro Aja, nie? I te wszystkie rzeczy, które z tego się wywodzą, które też podchodzą w taki sposób bardzo artystyczny do pokazywania przemocy, do tego właśnie znowu niszczenia ciał i tych rzeczy. Ale to jest ciekawe. Nie możesz tego dużo oglądać, bo to jest zmęczące kino i po jakimś czasie wtórne. To naprawdę musi podejść do jakiegoś twórca, który ma na to pomysł, żeby pokazać. No bo kurczę, mówmy się, pokazać, wiesz, że ktoś komuś łapę odciął, no to nie jest nic szczególnego, nie? Ale jakoś połączyć to z fabułą, żeby to miało jakiś fajny przekaz i było ciekawe po prostu i zatrzymywało twój wzrok przy ekranie, nie tylko dlatego, że to jest przemoc, no bo już jesteś do przemocy przyzwyczajony, nie? Ale że to idzie coś jeszcze za tym, no to był fajny, naprawdę fajnie wyciągali rzeczy z tych filmów z lat 80., 70., czy nawet jeszcze 60. Mamy tam Herschela Gordona-Lewitta i te wszystkich, wiesz, Herschel Gordon-Lewis, nie Lewitt, bo jakby to był Gordon-Lewitt, jakby to zrobił, też nie spodziewam, że to akurat on by takie kino robił, nie? Ale Lewisa rzeczy i te jeszcze wcześniejsze, nie? Z tego wychodzą. To jest ciekawe kino, ale no, nie możesz tego dużo oglądać. Nie? Ja jednak wolę inne horrory, ale od tych też nie uciekam jakoś szczególnie. Jak wyjdzie coś nowego, ciekawego i ma dobre recenzje, to z chęcią zobaczę.
No nie, no to przemoc, która jest tak taka ekstensywna bardzo, no jest fascynująca w pewien sposób. Nie? Tylko, że właśnie no, coś tam musi za tym stać, no bo jak oglądasz Hostel na przykład, no to o, fajnie, wydłubali oko komuś, ale super, nie? To nic za tym nie idzie. A w momencie, kiedy właśnie dostajesz filmy, o których ty wspomniałeś, ja z tego nurtu najbardziej Martyrs lubię, nie? Gdzie masz ten motyw, że cierpienie cię jakby podnosi tutaj do wyższej egzystencji. To jest, kurczę, to taki dziwny motyw i przez jakby ta przemoc czy jakieś brutalne sceny ci nie odrzucają, znaczy odrzucają to poniekąd, ale chcesz to oglądać, bo jesteś ciekaw, gdzie z tym dalej pójdą, nie? Także no, to też nie unikamy najbardziej. Aczkolwiek
apokalipsa... Też jest fajnie...
To mówisz.
No.
No nie mówię.
Czekaj, bo mieliśmy zwiechę. Bo...
No to nie, to jeszcze powiem jeszcze a propos Cannibal Holocaust. Ma przecudowny motyw przewodni. Kiedyś sobie puściłem i Marta tak siedzi, o co to jest, takie ładne. Ja mówię, no muzyka z filmu Cannibal Holocaust. I tak, nie, no zobacz.
Nie wiem, to często było w tych starych horrorach, nie, że oni zawsze takie fajne jingle dawali, nie? Które zupełnie jak puścisz sobie w oderwaniu od filmu, to nie pomyślisz, że ktoś tam, wiesz, że zombie na przykład cię zżerają, czy coś przy tym. No. I też jeszcze dodam tylko, że te filmy właśnie z tej ekstremy, one są też fajne pod względem takim czysto technicznym, nie? Że się zastanawiasz, jak oni pokazali niektóre sceny, nie, jak to było przygotowane, szczególnie making of, jak później właśnie te sceny z wydobywaniem oka, czy czymś takim, nie? To też ciekawe pod względem technicznym.
Masz coś do dodania w temacie?
Że cierpię, słuchając was.
A, okej. Okay.
Generalnie jakby... Jak się zacząłeś mówić o tych zwierzętach, to już mam takie, o mój Boże, czemu jakikolwiek człowiek chce to na to patrzeć?
Po prostu... W tamtych czasach, no jakby nie...
No dobra, nie jesteśmy już w tamtych czasach.
Tego, nie? No, nie jesteśmy na tym czasie, dlatego jakby dzisiaj coś takiego zrobił, no to byłyby protesty, nie? No, ale, no.
I Włosi nie odkrócisz czasu. I właśnie nie tylko jeśli chodzi o horrory, nie? Oni jak te spaghetti westerny i inne filmy, które tam przeszczepili na swój rynek od Amerykanów, to oni zawsze byli ekstremalni, żeby to nagrać, żeby przedstawić. Oni się zawsze na przykład jak robili właśnie westerny, to gdzieś tam po tych pustyniach jechali, tam naprawdę ludzie z wycieńczenia padali, nie? Ale trzeba było zrobić film dla sztuki, się poświęcić, nie? Żeby ludzie oglądali. No, no i niestety z tymi zwierzętami to jest nie, no mówię, to jest nie do wytłumaczenia.
Ale generalnie, nie wiem, jak oglądanie cierpienia, tak wiecie, przedstawionego na poważnie, czy takiego oddawanego z no, jakimś takim niejakim realizmem, to absolutnie mnie to nie jara. Jeśli ma być, jeśli wiecie, przemoc w filmie ma być dla mnie, powiedzmy, albo taka już wiecie, przerysowana i kreskówkowa, albo jednak bardziej stonowana, bo właśnie takie przedstawienia, które mają sprawiać wrażenie właśnie realistycznych, że to ma być dla widza obrzydliwe i wstrętne i to ja nie czuję potrzeby, żeby na to patrzeć.
Okay. Znaczy, wiesz, bo to też nie jest tak, że to cię fascynuje, że nas to fascynuje jakoś szczególnie.
No, brzmi to dokładnie tak.
Ale to jest typowy taki ludzki odruch, że jak to oglądasz, no nie odwracasz wzroku, nie? Chcesz wiedzieć, co będzie dalej, chcesz wiedzieć, jak to przedstawią, nie? Bo no, to jest takie na poziomie ludzkim
fascynujące. Ja nawet na filmach typu Piła to zamykam oczy, jak komuś nogę obcinają.
Ja lubię oglądać na filmach rzeczy, których nie chcę oglądać w życiu, więc dlatego nie mam nic przeciwko przemocy czy krwi.
Tak, szczególnie jak masz jeszcze...
Na ekranie, kiedy nie muszę tego oglądać.
Szczególnie jeśli masz tą świadomość, że to jest film, nie? Że to jest w jakiś sposób przedstawione.
Ktoś to nakręcił, nie? Ktoś
tak,
to...
i zupełnie też myślisz w zupełnie inny sposób nad takimi scenami, nie? Niż jak zobaczysz prawdziwe zdjęcie na przykład uciętej ręki. Inaczej na to reagujesz, nie?
Nie oglądam również prawdziwych zdjęć uciętych rąk.
No ja też nie. Znaczy ja trochę odwrócę, ja jakby prawdziwe.
No nie, ja ostatni raz, kiedy oglądałem takie rzeczy, to jak jeszcze, wiesz, początek XX wieku i wiesz, Rotten.com.
Ci kluczyka nie chciałem założyć, więc o czym my tu mówimy w ogóle?
No, bo mimo, że przecież już jest dziura w uchu.
Płatku, no, ale daj spokój. Przekładaj coś przez dziurę w ciele. Nie.
Jezu. Co wy robiliście? Co to było?
No mówię, Łukasz nie chciał mi kluczyka włożyć. Wiesz, przebite ucho, nie to, że przebić mi Łukasz, czy coś, po prostu przełożyć tego bolca, bo coś nie mogłam wcelować i generalnie nie, bo to wkładasz ciało obce w ciało ludzkie. I...
No to nie, to mi normalnie, jak wiesz, a teraz już tak nie mam, bo się do tego... Tam po różnych rzeczach się przyzwyczaiłem, nie? Ale kiedyś, wiesz, jak za dzieciaka się nawet skaleczyłem, to był koniec, nie? Masakra, jak trochę krwi, kropla chociaż, nie? Teraz już nie mam problemu, ale kiedyś to była masakra. Wiesz, oglądałem te horrory, nie miałem z tym problemu, ale jak sam gdzieś się skaleczyłem, czy widziałem krew, jak ktoś się skaleczył, to fuck, nie? To już nie zatamujesz, już koniec. Już katafalk, kładźcie, chłopie.
No. Ja nie lubię, jak ktoś mi opowiada, typu, że coś co tam zrobił. To nie musi być nic strasznego, po prostu od razu mam takie...
Nie, krew mi akurat nie ten, ale właśnie... Zakładanie kolczyków, nie. Odpada zdecydowanie.
Obcinanie kończyn, tak, ale sekcja zwłok,
ale
tak.
Ale na ekranie,
kolczyki w uszach, nie.
No dobra.
Nie, to... na żywca, wiesz, bez tej membrany to jest, bez tej membrany, tej bezpieczeństwa, to jest masakra. Pamiętam, jakiś kumpel poszedł na przerwie w szkole się poślizgać na zamarzniętej kałuży na boisku betonowym, nie? I wrócił z zębami w rękach, nie? Ja zawsze miałem taką schizę, że coś takiego stanie, nie? Że, o Boże, żebyś tylko nie wywalić, żeby tylko zębów nie stracić, nie?
Jezu, nie, dobra. No, kończmy ten odcinek. Na zakończenie fanart. To jest ten?
Nie, tutaj możesz wejść. Okay. Jest na konwersacji.
Okej, to w dzisiejszym odcinku mamy fanart, którego autorką jest Daria. Narysowałam ekipę napisów końcowych w stylu Tima Burtona. Mam nadzieję, że moja praca Wam się spodoba. Pozdrawiam Was ciepło.
No to mam dla Ciebie dobre wieści, Dario. Spodobała się.
Ja jestem najładniejsza. Wyglądam jak gniąca panna młoda.
No, to prawda. Zdecydowanie. I blisko w ogóle tego Burtonowego stylu, nie? Faktycznie wygląda jak ten. Aczkolwiek dużo propsy też za Adama, bo Adam... Może to kwestia tego, że Adam po prostu wygląda jak postać z filmu Tima Burtona i było mu bardzo blisko, ale do twarzy.
Znaczy, Radek wygląda prawie jak Adam. To...
No, ale...
No, ale my tak mamy normalnie.
No, ale Daria stwierdziła, sobie to zrobić. Grzywka w drugą stronę.
Nie, zobacz, Adam ma takie bardziej tutaj jeszcze powieki spuszczone. Radek ma taki wytrzeszcz, bo pewnie widzi to samo co Oskar. Ewidentnie czegoś się przestraszyli. A Adam jest taki, jest jak jest.
Cała nasza trójka jest taka po prostu, o kurwa, oh shit. Nie? A wy stoicie dwoje bardzo tutaj wyluzowani.
W ogóle jestem fanem tego, że co by się nie działo, to Oskar zawsze jest w euforii i zawsze przypomina Oskara. No. On zawsze przypomina tak bardzo Oskara, zobacz, ten uśmiech jego, wiesz, taki szarmański, zalotny i te wielkie oczy do tego.
Oskar widzi pizzę margaritę właśnie.
No, a ty widzisz gdzie tą kończynę.
Ja też widzę pizzę margaritę i tak... No. Nie, bardzo, bardzo ładne. I tutaj punkty za pomysłowość, ale też za falę nostalgii do starego, dobrego Tima Burtona, którego
tak
dawno nie widziałem w formie, w sensie.
No dobrze, to tyle w tym tygodniu. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zadać nam pytanie, to możecie to zrobić korzystając z linku w opisie pod tym filmem, napisykońcowe.pl/hajs, tam na Was czekamy, tam możecie pytać nas absolutnie wszystko, od dziwnych paradokumentów w telewizji, po jeszcze dziwniejsze horrory, po piłkę błotną, a nawet ulubione jedzenie. No a od czasu do czasu, jak musicie, to te komiksy też, ale byle nie za często, bo... No... bo będzie tak jak w zeszłym tygodniu.
No i słuchajcie, zachęcamy jeszcze do zadawania pytań na jakieś takie aktualne tematy, na przykład jeśli coś jest, się dzieje teraz i chcecie zadać pytanie,
to
śmiało zadawajcie.
Dwa miesiące później wam odpowiemy.
Jest szansa, że takie pytania czas od czasu będziemy sobie przesuwać do góry, żeby na przykład zacząć odcinek czegoś aktualnego, żeby ściągnąć ludzi, żeby oglądali dalej. Nie, także możecie zadawać takie pytania, bo jest duża szansa, że wtedy polecą w miarę aktualnie. Takie tak. Czasami wyjątki robimy.
A co do fanartów, bo nie wiedzieć czemu mówię, to w każdym odcinku, a wy i tak potem pytacie w komentarzach, to adres na fanarty to napisyk@gmail.com i wiem, że jeszcze nie ma galerii, ale to dlatego, że pracuję po 12 godzin, ale jak kiedyś przestanę mniej pracować, to będzie galeria na fanpage'u. Tak?
Więc zaczniesz mniej pracować.
Jak zacznę mniej pracować, będzie galeria na fanpage'u, więc trzymajcie kciuki, żeby to się wydarzyło, ale tak czy siak na pewno te prace nie zginą i prędzej czy później absolutnie wszystkie ujrzą światło dzienne. Tak więc jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za wyrazy tutaj fanowskiej sympatii, które nam wysyłacie, czy to w pytaniach, czy to w fanartach, czy tak po prostu w komentarzach. Też was lubimy, jak jesteście dla nas mili. Więc dziękujemy za to, że byliście z nami w tym tygodniu. Ze mną był Łukasz Stelmach, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!